Cześć.
Dobrze, że cię widzę. A słuchaj, a jakie masz plany na wakacje?
No jak to jakie? Jak co roku wypływam w rejs. Wolność, słońce i bezkresny lazur, moja łajba i ja.
Może i kasy kosztować.
Co ty mówisz w ogóle? Dwie dychy i jesteś bosmanem.
patronite.pl/radiownet.
Ósma 36, poranek wnet trwa. No to już teraz kolejna zapowiadana rozmowa. Jest z nami pułkownik Piotr Lewandowski, uczestnik misji w Libanie, Iraku, w Afganistanie, obecnie instruktor, wykładowca w Centrum Szkolenia WOT. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Wybuchy w Kijowie, a także w sąsiadującym z Polską obwodzie lwowskim. Proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja na Ukrainie. Może najpierw skomentujmy te efekty rosyjskiego uderzenia, które trwają od rana.
Jest to odpowiedź rosyjska na to, co się dzieje w obwodzie kurskim po części. No, po części jest to kontynuacja taktyki niszczenia infrastruktury ukraińskiej, przede wszystkim energetycznej. Warto zauważyć, że to uderzenie jest takie przesunięte w czasie. Jeżeli zerkniemy na to, co się stało w obwodzie kurskim, no to już mamy trzy tygodnie operacji i widać, że Rosjanie nie dysponują takim dużym zapasem zaawansowanych środków rażenia, bo znaczną ich część zużyli na to, żeby odpierać ukraińskie działania zaczepne. Stąd ta, w cudzysłowie, trochę odpowiedź jest taka przesunięta. Natomiast tutaj nadal Rosja z taką całą bezwzględnością atakuje duże ośrodki miejskie, wiedząc, że będą ginąć cywile, bo zarówno w wyniku działania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, jak i w wyniku braku precyzji uderzeń, znaczna część tych pocisków trafia w obiekty cywilne. Natomiast też trzeba zauważyć, że skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej no nadal nie jest wystarczająca, bo Ukraina nadal nie otrzymała takiej ilości środków obrony, o jakie wnioskuje no, od końca zeszłego roku praktycznie.
A proszę powiedzieć, co dzieje się obecnie na froncie? Mówiliśmy o ofensywie w Kursku. Jak ona może się zakończyć?
Znaczy, ofensywa, ja raczej wolę takie pojęcie trochę operacja zaczepna, dlatego że tutaj do tych działań Ukraińcy takich dość ograniczonych sił użyli. No, z tego co widzimy, to przy użyciu tych sił, które Kijów obecnie zaangażował, raczej dużych postępów nie należy oczekiwać. Rosyjska obrona stężała, Rosjanie kolejne siły jeszcze przerzucają w rejon działań i najprawdopodobniej ze względu na zużycie ukraińskich sił, zwiększenie rosyjskich, ten postęp wojsk ukraińskich na kilku kierunkach został zatrzymany, a finalnie pewnie zostanie zatrzymany na wszystkich w ciągu, no jeszcze w tym może nie, ale pewnie w przyszłym miesiącu.
Czy to, że po raz pierwszy Rosjanie no, na taką skalę odczuli, jaki wymiar może przybrać ten konflikt, wojna na Ukrainie, może jakoś wpłynąć na poparcie dla Władimira Putina, na no, tak naprawdę... Czy to jest tak, że jeżeli ta wojna, chociaż w małym stopniu przeniosłaby się na terytorium Rosji, mogłaby spowodować, że szybciej Rosjanie byliby chętni no, pójść na jakiekolwiek ugody, czy wypracować jakąś zgodę na poziomie dyplomatycznym?
No, co do osoby Putina, to na pewno nie pomaga to jego tak starannie tworzonemu imidżowi skutecznego władcy Rosji. Szczególnie w tym jego obrazie postrzeganym w polityce zagranicznej. Bo jednak w wewnętrznej polityce rosyjskiej to tutaj znakomita większość Rosjan wierzy mediom rządowym. no bo w zasadzie alternatywy nie ma, pozostają tylko media społecznościowe, które warto zauważyć, że Rosja bardzo, bardzo mocno cenzuruje obecnie. Więc tutaj obraz Putina raczej nie oczekuje, może jakiś kilkuprocentowy spadek poparcia, ale to tragedii nie będzie. Natomiast co do rozmów pokojowych, nie wydaje mi się, żeby to skłoniło Rosję do szybszego przystąpienia. Raczej ewidentne zatrzymanie ich na tych kierunkach, które dla Rosji są najważniejsze, czyli Donbas. Natomiast tutaj myślę, że wpływ jednak nie będzie decydujący, aczkolwiek jakiś na pewno tak, ale to nie jest as w talii kart.
To nie jest as w talii kart. Nie wiem, czy dotarły już do pana informacje o tym, że twórca Telegramu, bardzo to jest jeden z, no, z najpopularniejszych komunikatorów tak naprawdę na świecie, usłyszał we Francji poważne zarzuty. Co to może oznaczać?
Proszę. Jakby no, zachodnie kraje również odcinają część mediów, bo ta wojna toczy się w obszarze propagandowym, który jest wcale nie mniej ważny niż ten obszar militarny. No i to jest jak gdyby skutek tego, tak? Taka ciekawostka z innego obszaru, obecnej cenzury wprowadza też na przykład Izrael co do ataków Hezbollah.
O, to faktycznie jest nowa informacja. Skoro już wspomniał pan o Hezbollahu, proszę powiedzieć, czy ta obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie w pańskim poczuciu ma może nie potencjał, czy istnieje zagrożenie, że ten konflikt będzie jeszcze coraz mocniej eskalował? Na razie mamy takie wypowiedzi z jednej strony Hasana Nasrallaha, przywódcy Hezbollahu, który mówi o tym, że oni nie ustąpią. Z drugiej strony Benjamin Netanyahu stwierdził, że ta odpowiedź, którą teraz obserwowaliśmy, nie była ostateczna ze strony Izraela. Uważa pan, że to ryzyko jest duże?
Tak, ryzyko eskalacji konfliktu istnieje nadal, aczkolwiek tutaj rozdający karty, jeżeli o bezpośrednich uczestnikach konfliktu mówimy, bo wiadomo, że w tle są mocarstwa jeszcze, ale to jest Izrael i to jest Iran, bo Hezbollah, czyli tak naprawdę Hizb Allah, partia Boga, Hezbollah jest takim wysuniętym ramieniem Iranu w Libanie i realizuje politykę ajatollahów. Więc wszystko wskazuje na to, że na tym etapie konflikt będzie eskalował, aczkolwiek tutaj bardzo dużo będzie zależało od działań na linii Stany Zjednoczone-Iran. No i tacy gracze, którzy tam wkoło są nieco mniejszego kalibru, ale istotni, typu na przykład Arabia Saudyjska i tak dalej.
A proszę powiedzieć, jaka jest obecnie reakcja Stanów Zjednoczonych?
To się dla Stanów Zjednoczonych Izrael pozostaje głównym sojusznikiem w regionie, który swoją, no nawet i zdolnością militarną szachuje kraje, które niekoniecznie są Stanom Zjednoczonym przyjazne, choćby właśnie Iran. Ja nie oczekuję, żeby tu nastąpił zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wspieranie Izraela. Oczywiście to stanowi problem, ponieważ Izrael, prowadząc z jednej wojny słuszną, z jednej strony no, uzasadnioną odpowiedź wojskową, z drugiej no, jest oskarżany słusznie zresztą o zbrodnie wojenne. Co w narracji obecnie, jeżeli spojrzymy na ogólną politykę światową, tworzy takie trochę wizję traktowania w rozmaity sposób przez Stany Zjednoczone państw. Bo Rosję oskarżamy o zbrodnie wojenne, zresztą słusznie. Są tego bardzo konkretne konsekwencje w postaci sankcji. Z drugiej strony Izrael jest oskarżany też słusznie o zbrodnie wojenne. Natomiast tutaj jak gdyby skuteczność sankcji jest zupełnie, zupełnie inna.
Czyli możemy mówić o pewnych podwójnych standardach. One były zarzucane często mediom mainstreamowym na świecie w kontekście konfliktu palestyńsko-izraelskiego, a można te podwójne standardy w jakimś stopniu obserwować też w tym wymiarze politycznym. To jeszcze, panie pułkowniku, pytanie dotyczące takiego potencjału militarnego, no bo wspomniał pan o Hezbollahu, no jako o pewnej takiej odnodze sił irańskich. Mamy z drugiej strony bardzo mocno już osłabiony Hamas, ale też informacje o tym, że on nawet w tak trudnej ekstremalności ekstremalnie trudnej sytuacji, jaka jest obecnie w Strefie Gazy, i tak ma jakiś potencjał do odbudowy. Jeżeli faktycznie tym siłom może takiego bloku arabskiego udałoby się w jakiś sposób... Może zadam tak otwarte pytanie. Jaki jest potencjał militarny zarówno Hezbollahu, jak i Hamasu, Iranu? Czy on może być konkretną odpowiedzią na tak mocny sprzęt razem ze wsparciem amerykańskim po stronie izraelskiej?
To znaczy, Hezbollah jest organizacją znacząco silniejszą militarnie i też jeżeli chodzi o pozycję w kraju, w porównaniu z Hamasem, więc to jest przeciwnik groźniejszy dla Izraela niż Hamas, z całą pewnością. Natomiast nawet połączone siły irańsko-palestyńsko-libańskie, ale libańskie w sensie właśnie Hezbollahu, bo tu trzeba pamiętać, że to nie Liban, tylko Hezbollah, który w zasadzie jest samodzielnym władcą, jeśli chodzi o południe Libanu. Więc nawet te połączone siły przeciwko Izraelowi, który ma stałą pomoc wojskową Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie części państw NATO, militarnie raczej szans na zwycięstwo nie ma.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Pułkownik Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy, wykładowca w Centrum Szkolenia WOT, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, 8:47 na naszych zegarach. Poranek Wnet trwa. To teraz odrobina muzyki i mam nadzieję, że zaraz uda nam się połączyć z Francją. Zostańcie razem.